A teraz przystępujemy już nareszcie do Słowa Bożego. Nie wiem, jak tu się zresetować w tym momencie. Może aleluja powiedzcie, żeby te ogłoszenia oddzielić i nastawić się na Boże Słowo. Może teraz jakaś pieśń powinna być, żeby na nowo wprowadzić nas w taką atmosferę. Sięgniemy dzisiaj do ważnego rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. Każdy z nich jest cenny, wielki, wspaniały. Każdy wyraża głębię Bożej miłości, łaski i mocy. Ale rozdział drugi jest wyjątkowy, prawda? Jakby nie można tego rozdziału pominąć. Jeżeli ktoś próbuje jakiś bypass zrobić, omijając ten rozdział, to myślę, że coś traci. Ten rozdział nie jest tylko informacją o tym, co się wydarzyło, ale tym, czego Bóg chce dla Kościoła wciąż i wciąż i wciąż i wciąż aktualnie. Nawet jeżeli czytając Biblię powracamy do tego rozdziału, to nie tak, że jesteśmy w tym samym miejscu, tylko mam nadzieję, że jesteśmy w wyższym miejscu, że więcej doświadczamy i więcej, i lepiej i głębiej rozumiemy. Amen? Tak powinniśmy przyjmować ten rozdział. Myślę, że wszystkie kościoły, które w jakikolwiek sposób lekceważą ważność tego wydarzenia i potrzebę przyjęcia tego, co tu zostało opisane, tracą. Tracą tak wiele. Nie wyobrażam sobie duchowego, dynamicznego wzrostu, nie wyobrażam sobie mojego życia i mojego wzrostu i moich zwycięskich walk, które mogę stoczyć i też mojej służby, którą mogę wykonywać, jeżeli nie zmierzę się z tym rozdziałem. I pewnie jeszcze więcej mógłbym argumentować o potrzebie zrozumienia i przyjęcia tego i mam nadzieję, że też tego doświadczycie, gdy będziemy wspólnie rozważać. I oto czytamy Dzieje Apostolskie, rozdział drugi, oto w ten sposób. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia i które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami tak, jak im Duch poddawał. A przybywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum i zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku i zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się, Portowie, Medowie, Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Jazji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, wszyscy słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć? A inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili. I oto tak kończy się pierwsza część drugiego rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. I myślę, że treść tego rozdziału jest nam dobrze znana. Oby wraz z treścią tak samo miła i bliska była nam ta część dotycząca doświadczenia tego, co tutaj jest opisane. Na początku czytamy, że oni byli razem. Było święto, było ważne wydarzenie. Ono coś mówiło też dla Żydów bardzo pobożnych, przestrzegających różnego rodzaju święta, ale nie chcę się na tym koncentrować, tylko na tym, że oni byli razem. Było święto, wszyscy przyjechali na to święto z różnych stron i oto zgromadzili się razem. Byli jedno, byli wspólnie zebrani. I myślę o tych ludziach, którzy tam byli i o tym, że gdyby któregoś z nich nie było, gdyby z jakiegoś powodu zaniedbali albo zlekceważyli sobie możliwość być tego dnia i w tym miejscu, to minęłoby ich coś niezwykle cennego, niezwykle ważnego. Nie wiem, jak później potoczyłoby się ich życie. Może zostałoby im to udzielone w późniejszym czasie. Może Pan Bóg i w ten sposób okazałby łaskę, ale w tym dniu, tego dnia, w tej chwili potrzebowali właśnie tego zgromadzenia i tego, co Bóg dla nich przygotował. Wiecie, to mnie nauczyło też w moim życiu, żeby nie lekceważyć żadnego spotkania, jakie mam z innymi wierzącymi i obowiązek, który wynika z tego głębokiego pragnienia i potrzeby mojego serca, aby tam być. I nauczyłem się już również to, i wy pewnie też tego doświadczyliście, że im bardziej nam się nie chciało być na jakimś zgromadzeniu i piętrzyły się trudności, jakieś zniechęcenia i rzeczy zewnętrzne i wewnętrzne próbowały zdusić to pragnienie, to gdy przełamaliśmy to i przyszliśmy, doświadczyliśmy więcej niż może kiedykolwiek wcześniej. Czy ktoś z was tego doświadczył? przełamując, jesteście żywym świadectwem tego. Potwierdzacie tylko to, co jest prawdą Bożą. I dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, możemy słuchać tego słowa, ale też to, co powinno być charakterystyczne dla nas tutaj, to, że razem do tego podchodzimy. Że to nie jest tylko sprawa indywidualna. Ona jest taką, jak zbawienie, ale również razem, jako Kościół, jako wspólnota, jako społeczność, potrzebujemy być otwarci na działanie Ducha Świętego jako Kościół. Potrzebujemy wyznać, że wciąż na nowo potrzebujemy tego, co z nieba. Nie wiem, jakie wy macie myśli, myśląc o niebie, myśląc o tym, co nas czeka, ale wielu z nas ma takie myśli, że tam czeka nas to, co święte, to, co czyste, to, co dobre, to, co piękne, to, co szlachetne. Nie kojarzymy tego z bólem, z nędzą i innymi tragicznymi rzeczami, które nas spotykają. Zawsze to, co w niebie jest dobre i to, co wydarzyło się tego dnia, pochodziło z nieba. Bóg przyszedł i objawił to w całej mocy, rozlewając swoją obecność, swoją chwałę i swoją moc w sercach ludzi. I właśnie za tym tęsknimy. Gdzieś tak zostaliśmy stworzeni przez Boga i ukształtowani, że naszą najgłębszą potrzebą jest doświadczanie Boga i Jego pełni. Nie tylko wiedzy o Nim, nie tylko informacji, nie tylko teorii i właściwej teologii, niech ona będzie tak i amen, ale potrzebujemy doświadczenia, potrzebujemy przebywać, potrzebujemy cieszyć się. Oto pierwsza para, Adam i Ewa, gdy tylko upadli, gdy tylko grzech się pojawił, to pierwszą rzeczą, która się stała, to oni ukryli się przed Bogiem. Wcześniej byli razem z Nim, mogli razem z Nim pląsać, przechadzając się po ogrodzie, mogli cieszyć się Jego powiewem, Jego każdym słowem, a tego dnia nagle schowali się gdzieś za krzakami, odkryli swoją nagość, pojawiło się zło, pojawił się grzech, który zaczął ich oddzielać. Ale Bóg przyszedł z misją ratunkową przez Jezusa, aby na nowo odbudować tą społeczność. Ale nie tylko, żebyśmy o tym wiedzieli, ale mogli tego doświadczać i to w całej pełni. Abyśmy każdego dnia mogli przeżywać tą Jego bliskość, tą Jego moc i chwałę w realiach naszego codziennego życia, zanurzeni w Jego obecności. Musimy w pokorze naszych serc wyznać, że bez Boga nic uczynić nie możemy. Jesteśmy osamotnieni, jesteśmy zbyt słabi, zbyt krusi, zbyt niepewni siebie i nie polegamy na sobie samych, ale gdy przychodzi Bóg, On zaczyna wszystko zmieniać. I potrzebowali tego apostołowie, pomimo, że ponad 3 lata kroczyli dzień i w dzień razem z naszym Panem. Byli świadkami Jego śmierci, byli świadkami Jego zmartwychwstania. I tak jak czytaliśmy przez 40 dni po zmartwychwstaniu, oni słyszeli Jego nauki, byli świadkami, jak na ich oczach został zabrany do nieba. Ale nawet to jeszcze nie było wszystkim, czego potrzebowali. Potrzebowali otworzyć swoje serca, aby przyszła chwalebna, pełna mocy i łaski Boża obecność, która wypełniła to miejsce. I to, w jaki sposób jest to opisane, być może również jest nieco intrygujące, bo czytamy: i powstał nagle z nieba szum. Proszę zwróćcie uwagę, skąd ten szum powstał? Z nieba, szum. Może coś niepokojącego, może coś nagłego, może coś, co my byśmy chcieli nagle zgasić naszą formą i naszą liturgią, ale to z nieba pochodziło. Jeżeli przychodzi szum z nieba, to proszę, bądźmy na niego otwarci. Bądźmy otwarci na wszystko to, co Bóg ma z nieba dla swojego Kościoła. Ale gdybyś ty również zaczął doświadczać ten powiew Boży, to Boże działanie. I nawet słyszałem świadectwa osób wierzących, którzy z jednej strony modlili się o ten szum z nieba, o to, żeby coś przyszło, coś, co dotknie ich życia, coś, co umocni ich, coś, co poprowadzi ich dalej. Ale gdy zaczynało się to pojawiać w modlitwie, przychodził strach, przychodził lęk, przychodziła obawa i oni to gasili. Powstawali z kolan, zamykali swoje usta, jakby próbowali to odepchnąć, bojąc się, co może wydarzyć się za chwilę, bo to rzeczywiście będzie nagłe. To będzie niezwykłe, to będzie wykraczało poza skalę tych wszystkich doznań, które mieliśmy do tej pory, bo to oto szum przyszedł z nieba. I nie jest to tylko modlitwa, która wygląda jak szum, ale to było coś, co było tak ponadnaturalne, nawet trudno to pewnie opisać naszymi słowami, ale coś, co przekroczyło wszystko to, co do tej pory doświadczyli, jakby gwiejącego, gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Wiecie, czytając też Stary Testament, mamy pewną historię dotyczącą Doliny Wyschniętych Kości. Oto prorok widzi tą dolinę, widzi kości, które tam są porozrzucane. I oto przychodzi Słowo Boże, aby prorokować i mówić, żeby te kości się zeszły, a później zaczęły być obrastane ścięgnami, mięśniami, stawami. No wszystko zaczęło się łączyć, ale brakowało jeszcze jednego. Czego? Ożywczego tchnienia. Więc nie wystarczyło to, że zostali ukształtowani w sposób właściwy, ale brakowało ożywczego tchnienia, tego, co sprawiało, że te kości, te ścięgna, te mięśnia ożyły. I myślę, że Kościół to nie tylko zlepek ludzi, którzy są razem, ale w tym musi być ożywcze tchnienie, musi być coś więcej, musi być to, co pochodzi z nieba, coś, co rozpala, rozgrzewa nasze serca, coś, co pozwala nam przekroczyć nasze ludzkie granice, nasze obawy i nasze troski, nasze może nawet zniechęcenia i naszą apatię, przezwycięża to, ponieważ przychodzi z nieba. Nie wiem, w jakim stanie oni byli. Gdyby ktoś przeprowadził badania, powiem, jaki wniosek by wyciągnął, że Kościół jest mierny, że oni są załamani, że są zniechęceni, że nie widzą przyszłości, ale przyszło to, co z nieba i wszystko się zmieniło. Czy tak może wyglądać moje życie? Tak. Na podstawie tego, co Bóg uczynił. I zobaczcie, to wydarzenie już miało miejsce. Ten dzień nadszedł, ta obietnica się wypełniła, a my możemy mieć przywilej w niej uczestniczyć. Amen? Ale mówicie to jakoś bez przekonania. Szumu wielkiego nie było przy tym. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Wraz z temu zjawisku towarzyszyło też to, co takie ponadnaturalne, że ukazały im się języki jakby z ognia, a później na każdym z nich spoczęły. Widziałem obrazki, które to ilustrują. Tacy ludzie z taką świeczką na głowie najczęściej są przedstawieni. Ale wiemy, że to było z nieba. Wiemy, że to rozdzieliło się, że to usiadło na każdym z nich i bez względu na to, jak to próbują graficy dzisiaj przedstawić, to było to coś wyjątkowego. Ale spójrzcie na każdym z nich, na każdym z nich. Wiecie, co to oznacza? Że Bóg takiego doświadczenia chce dla każdego z nas. Mało, a gdybyście mieli powiedzieć to w pierwszej osobie, to jakby to wyglądało, że Bóg chce tego doświadczenia dla mnie. Panie, Ty przyszedłeś, aby dać ten szum dla mnie, aby te języki dać dla mnie, aby moje serce mogło się tym cieszyć, usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. I zwróćcie uwagę, że za każdym razem, niemal w każdym wierszu pojawia się słowo wszyscy, cały dom, na każdym, wszyscy, wszystkich, każdy słyszał i znowu wszyscy. Ja te wszystkie te słowa sobie podkreślałem, ponieważ dla mnie jest to tak wyraźne objawienie Bożej woli tego, co Bóg chce dla całego Kościoła. Nie tylko dla jednostek, ale dla każdego, kto dzisiaj tutaj jest. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić językami tak, jak im Duch poddawał. A więc zostali przyobleczeni tą moc wysokości, dostali dar języków, ale ten dar języków został im poddany po to, żeby oni go wzięli i zaczęli używać. Czy również tak to czytujecie? Tak, jak im Duch Święty poddawał, tak, jak im poddawał. Ja to rozumiem w ten sposób, że Duch Święty nie robi tego poza moją świadomością, ale poddaje mi to, abym to przyjął, zaufał mu i zaczął tego używać. A więc jeżeli pojawia się dar mówienia językami, to on gdzieś na początku pojawia się w moim sercu jako niezrozumiała dla mnie myśl, ale wiem, że jestem w Bożej obecności, właśnie o to się modlę. Wyobraźcie sobie, że teraz chodzę i modlę się, Panie, daj mi dar języków, Panie, proszę, napełnij je swym duchem. Chodzę i nagle w tym momencie pojawia się jakieś niezrozumiałe słowo w moim sercu, w moich myślach i teraz Bóg mi to poddaje, a ja mówię, ale to jeszcze nie to i dalej chodzę i mogę do końca życia chodzić i modlić się, a Bóg mi to poddaje, żebym zaczął to używać. Ale kiedy zaczynam to używać, to moje serce staje się kanałem, przez które te słowa zaczynają przepływać i również napełniając mnie czymś niezwykłym. To tak jakby odblokowanie, to tak jak może z tym naczyniem, które musiało być rozbite, aby woń mogła się wydobyć. Tak samo również i moje serce musi być oddane temu, co z nieba, poddane temu, co od Ducha Świętego i w posłuszeństwie przyjęcia tego i zaczęcia tego używać. Wiem, że nawet pierwsze słowa mogą brzmieć dość dziwnie, niezrozumiale, bo w końcu jest to dar języków. To nie jest dar zrozumiały dla większości z nas, chyba że ktoś ma dar tłumaczenia. Jest to dar dany Tobie po to, abyś w szczególny sposób uwielbiać Boga. Wielu z nas przechodzi przez różne doświadczenia. Kto z Was teraz przechodzi przez doświadczenia? O, wszyscy pewnie przechodzimy przez większe lub mniejsze. I są rzeczy, które tak trudno nam nawet wyrazić słowami. Że to, co mamy w sercu, jest tak głębokie, czasami tak bolesne, tak dotkliwe, że nawet gdy otwieramy nasze usta i przytaczamy wszystkie słowa, których się nauczyliśmy i wydają się poprawne, to i tak za mało, aby wyrazić to, co mamy w głębi sercu. Podzielacie moje zdanie? Doświadczacie tego? I właśnie wtedy Duch Święty przychodzi i podaje nam słowa, które dla nas są niezrozumiałe, ale gdy zaczynamy je używać i zaczynamy je wypowiadać, nasze serce dostaje uwolnienia. Nagle jakbyśmy wyrazili to, co rzeczywiście jest pragnieniem, jest to niezrozumiałe, ale buduje nas, ale zachęca nas, a przede wszystkim ogłaszamy to naszemu Bogu przez wiarę, ufając Mu, że On przyjdzie, odpowie, że On okaże swoją moc i swoją łaskę. Czy myślicie, że na darmo ten i inne dary zostały dane? One zostaną poddane nam, ale my mamy teraz obowiązek, albo nawet jeszcze lepiej przywilej, wziąć je i zacząć używać. Zacząć używać dla Jego chwały. Zaczyna się to może od czegoś małego, elementarnego, może jednego zdania, jednego słowa, które się pojawia, ale to wystarczające, by już się tym cieszyć, bo to pochodzi z nieba, bo Bóg to daje, bo Bóg chce tego używać w naszym życiu. I wtedy chyba dopiero zrobił się szum, kiedy zaczęli wspólnie razem modlić się, nie rozumiejąc nawet tych słów, nawet nie rozumiejąc celu, czy w tym miejscu oni rozumieli cel, dla których te języki były dane. Nie, po prostu zostały im dane i wiedzieli, że pochodzą z nieba, wiedzą, że coś ponadnaturalnego, ale zaczęli to używać. A kiedy zaczęli używać i ogłaszać, widać, robili to głośno. Ponieważ ludzie, którzy byli w okolicy, oni byli zebrani tak jakby na dachu. Tam taki taras był, ponieważ tak były skonstruowane te domy. I w związku z tym, kiedy oni zaczęli to używać, ludzie, którzy tam byli w okolicy, zaczęli słyszeć, jak oni uwielbiają w językach Boga. I to może dziwne zjawisko, ale każdy z nich w tym momencie słyszał też, jak oni cudowny sposób w jego ojczystym języku, czy w języku, w którym się wychowali, ogłasza wielkie dzieła Boże. I to zaczęło ich poruszać, zaczęło ich dotykać. A więc zobaczcie, że to wydarzenie nie tylko było dla nich świętym przeżyciem, ale stało się też błogosławieństwem dla innych. I myślę, że taki jest też cel, dla którego Duch Święty przychodzi, aby nie tylko nasze serca zostały zbudowane i napełnione, i bardzo tego potrzebujemy, ale również po to, aby poprzez nas moc Ewangelii mogła być rozgłoszona, mogła emanować, mogła dotykać innych ludzi. Sami jesteśmy zbyt słabi. Przykładem tego jest apostoł Piotr. Oto widzimy go chwilę wcześniej, jak zapiera się Pana Jezusa, pomimo że on sam deklarował, że choćby wszyscy Cię, Panie, opuścili, to ja jeden będę świętym rycerzem do końca świata. Ale tak się nie stało. Zaparł się Pana Jezusa raz? Nie. Dwa razy? Nie. Ile? Trzy razy. I co zrobił, kiedy zaparł się trzeci raz? Rozpłakał się. Wiecie, mężczyznom trudno jest płakać. Ale on zapłakał, ponieważ zawiódł. Rozczarował się samym sobą. O, nie życzę tego żadnemu mężczyźnie, ale takie chwile przychodzą, kiedy zawodzimy, panowie, kiedy wymiękamy, kiedy robimy to, czego nie chcemy, deklarujemy coś innego, a czynimy zupełnie coś innego. Niezrozumiałe jest też dla mnie, że mężczyzna deklaruje swoje tak, a później wszystko czyni na nie i nawet nie ma z tego powodu wyrzutów sumienia. To jest nie w porządku. Uważam, że kiedy zawodzimy, to powinniśmy się przyznać do naszej winy. Powinniśmy upaść i nawet szczerze zapłakać i powiedzieć: zgrzeszyłem, upadłem, źle się stało. I to jest początek odnowy. To nie jest koniec. To jest początek czegoś, co Bóg chce użyć później, aby i nas z tego wyciągnąć i pobłogosławić. I tak się stało w życiu też Piotra. A teraz widzimy tego samego człowieka, który w tym miejscu zostaje wypełniony mocą z wysokości. Wcześniej otrzymał tchnienie Boże, otrzymał tego ducha, który stąpił na niego, ale teraz całe naczynie zostało wypełnione. Kiedy myślałem o tym wydarzeniu, o tych naczyniach, które tam były, przypomniała mi się też noc modlitwy, kiedy mieliśmy tutaj z piątku na sobotę, wołaliśmy do Boga i pojawił się jeden zwrot kilka razy albo nawet kilkanaście razy w moim sercu. naczynia chwały, naczynia chwały. Nie wiem dlaczego, ale tak jakby Bóg chciał przemówić do mnie, że On pragnie, by Jego Kościół, by Jego dzieci, by moje życie i Twoje życie i życie nas wszystkich było naczyniami chwały. Było tym, do czego zostały powołane. A wiecie, kiedy jest naczynie i ono jest puste i zaczyna padać deszcz, to zaczyna słychać, nawet jak krople padają, prawda? Taki szum zaczyna się tworzyć. Nie wiem, czy nieraz nie obudziliście się nawet, bo deszcz zaczął padać i szum na zewnątrz tych wód, które spadały z nieba, obudził was. Ale jest to często przyjemny szum, dający jakąś rozkosz nawet naszemu sercu. A co dopiero, gdy przychodzi Boża chwała i zaczyna wypełniać, i zaczyna to szumieć, a później coraz więcej i więcej, i więcej, i więcej zaczynamy doświadczać Bożej obecności. Ale powracamy do Piotra, on doświadczył tego. Jego serce zostało napełnione, otrzymał ten dar, a później, gdy słyszy, jak ludzie zaczynają z tego drwić, mówiąc, młodym winem się upili. Wiecie, ich zachowanie było bardzo podobne do tego, co oni widzieli wcześniej, gdy ludzie podpili sobie i gdzieś tam w różny sposób, może nawet bełkocząc, wypowiadali coś i było to niezrozumiałe. Ale jakby zupełnie inne było źródło i zupełnie był inny owoc tego. Dlaczego ludzie piją w naszym kraju? Dlaczego ludzie sięgają po alkohol? Dlatego, że nie dają sobie rady ze swoim życiem. Dlatego, że uciekają od problemów. Dlatego, że próbują zapić te wszystkie troski i myśli, które są w nich. I myślą, że jutro obudzą się i będą szczęśliwi, ale budzą się i jest jeszcze gorzej i gorzej i gorzej. I wciąż muszą się upijać. Ale wiecie, gdy przychodzi Duch Święty i gdy On upija nas swoją obecnością, to również mamy troski, mamy problemy, ale już nie musimy uciekać od nich, bo Jezus je rozwiązuje. Bo Boża obecność sprawia tą zmianę i budzimy się rano i nie mamy kaca moralnego z powodu tego, co uczyniliśmy, ale jesteśmy zwycięzcy. Dlatego dalej apostoł Paweł powie w liście do Efezjan, nie upijajcie się winem, nie upijajcie się tanimi trunkami, ale bądźcie pełni Ducha Świętego, ponieważ to jest prawdziwa odpowiedź z nieba dla naszego życia. Nie muszę uciekać w nic, co daje mi na chwilę poczucia złudnego szczęścia. Nie muszę uciekać w psychotropy, nie muszę uciekać w dopalacze albo w cokolwiek innego, bo gdy przychodzi Jezus, gdy przychodzi Duch Święty, On sprawia, że staje się mocą w moim życiu i każda zła myśl musi być podporządkowana Jego obecności. I może dzisiaj masz troski, masz problemy, ale to, co jest odpowiedzią, jest z nieba, nawet nie z apteki. Nawet nie ze sklepu, z półki, ale z nieba. I to za darmo dla każdego z nas. I gwarantuję Ci, że jutro rano obudzisz się i powiesz Alleluja! A nie powiesz, że jestem przeklęty, nic ze mnie nie będzie, bo to pochodzi z nieba. I ten sam Piotr staje tego dnia i zaczyna głosić Ewangelię. To jest jego pierwsze kazanie, pierwsze publiczne takie wystąpienie do tak wielu ludzi. Wcześniej zapiera się przed kobietą, zapiera się przed sługą. On nie jest w stanie nawet przed jedną osobą przyznać się, kim jest dla niego Jezus. A teraz przemawia do tak wielkiego tłumu. Kto spowodował tą różnicę? Duch Święty, który przyszedł i wypełnił jego życie. Dał mu namaszczenie. Alleluja. Wiecie, że to był dopiero wstęp do kazania. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się temu, co Piotr mówi. Mówi, a na to powstał Piotr. Poderwało go chyba nawet. Wraz z 11 podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy, i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadomo. Dajcie też posłuch słowom moim, albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mnie macie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Nawet taka książka jest trzecia godzina dnia. Choć w naszej kulturze ludzie nawet od rana już potrafią, prawda? Jakże się pozmieniało. Ale posłuchajcie następnego wiersza. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. Za każdym razem, gdy dochodzę do tego zwrotu i czytam, ale tutaj jest to, nie wiem nawet jak to wyrazić, ale nie ma dla mnie, jako człowieka wierzącego, jako człowieka zaangażowanego w służbę, kochającego Kościół, ludzi, a przede wszystkim Boga, Ewangelię, Boże obietnice, aby z taką stanowczością stwierdzić, ale tutaj jest to. Ale tutaj jest to, co zostało zapowiedziane i to, co się wypełniło. to, co jest Bożą prawdą i wolą dla każdego wierzącego człowieka, ale tutaj jest to, że Duch Święty przyszedł i wypełnił to miejsce swoją obecnością. Nieważne, jak inni to oceniają, nieważne, jak komentują, nieważne, jakie opinie się pojawiają, ale Piotr z całą pewnością mówi, tutaj jest to, opiera to na fundamencie Bożego Słowa, mam rację, opiera to na proroczej obietnicy, która została skierowana do narodu izraelskiego, ale tutaj jest to i my z całą stanowczością musimy wiedzieć, że to, co Bóg czyni, jest powiązane z Bożym Słowem, z wypełnieniem Bożego Słowa. Na tym fundamencie możemy stać pewni. Tutaj jest to, to może zaszumieć z nieba, to może przemienić nasze życie, to może dać nam dar, który jest niezrozumiały, ale jeżeli wiemy, że to jest to, to naszą wolą i naszym pragnieniem jest to przyjąć. Amen? Tutaj jest to. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli powiedzieć, tutaj jest to, co było w Dziejach Apostolskich. Tutaj jest to, co zostało obiecane. Tutaj jest to, o czym Paweł pisał. Tutaj jest to, co zostało zapowiedziane przez proroków. Tutaj jest to. Tutaj, na naszych oczach, w naszym życiu wypełnia się Boże Słowo. Tutaj w moim sercu wypełnia się Boże Słowo. Tutaj w twoim życiu Bóg chce wypełnić to, co obiecał. Tutaj jest to. Jakże mocne, jakże pewne i chwalebne słowo dla Kościoła. I mówi, przywołując cytat, mówi tak, i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet na sługi moje i służebnice moje wyleje w owych dniach ducha mego i prorokować będą i uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień, i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański, wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. I tutaj jest to, co się wypełniło. Tutaj to słowo stało się prawdą, ziściło się właśnie w tym miejscu i w tym zgromadzeniu. Wiecie, jakie zdziwienie było, gdy Pan Jezus przemówił, powołując się też na Stary Testament, że właśnie na ich oczach wypełnia się słowo, gdy przemawiał do ludu. Ludzie nie rozumieli. On cytował Stary Testament odnoszący się do tego, że On przyszedł, aby zbawić świat. On przyszedł, aby objawić tutaj Boga. Ale ludzie wtedy jakby byli zelektryzowani, bo na ich oczach wypełniło się Boże Słowo. Ono stało się ciałem i oni mogli to widzieć. I tutaj widzimy, jak Boże Słowo wypełnia się i oni mogą powiedzieć, ale tutaj jest to. To nie jest hipoteza, to nie jest tylko pragnienie, które ciągle, do którego dążymy, ale to ma miejsce w naszym życiu. Możemy się na to powołać, możemy na tym budować nasze życie. Nasze życie nie jest zbudowane tylko na emocjach, które są lepsze, gorsze, zmienne. One są jak kolejka, raz w górę, raz w dół. Tacy jesteśmy. Jeżeli do tego przypniemy słowo wiara, to nasza wiara będzie raz w niebie, a raz będziemy gdzieś ryć nosem po ziemi albo będziemy w wrót piekła. Ale nie. Kiedy opierasz swoje życie na wierze w Syna Bożego, na Bożym Słowie, to ono będzie stabilne. Jeżeli Bóg powiedział, że kto wierzy w Niego, zbawiony jest, to masz pewność, że jesteś zbawiony na podstawie wiary w Jezusa. Amen. Jeżeli On powiedział, że przyjmujemy Jego Ducha przez wiarę, otwierając się, to dzisiaj przez wiarę, nie przez emocje, nie przez towarzyszące temu jakieś uczucia, ale przez wiarę, jako mąż Boży, jako niewiasta Boża, możesz powiedzieć, ale tutaj wypełnia się to, co zostało obiecane. Przyjmuję, Panie, Twojego Ducha i Twoją moc i Twój autorytet, tak jak Ty to zapowiedziałeś. I zaraz będzie towarzyszyć temu to, co Bóg też czyni, dając i pokój, i radość, i miłość. Ten owoc będzie rodził się może do końca twoich dni i będzie większy niż sobie wyobrażasz, ale rozpoczyna się to również od deklaracji wiary. Tutaj jest to. I to słowo, które czytałem, tak też osobiście jakoś, nie wiem, dotykało mojego serca, gdy mówi, wyleję ducha mego na wszelkie. I znowu dotyczy wszystkich, wszelkie ciało. I mówi, i prorokować będą. I proszę posłuchajcie, synowi wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą. Oto pełna mocy obecność pojawia się w zgromadzeniu Jego ludu. I wiecie, młodzi ludzie, nie wiem, co Biblia miała na myśli, mówiąc młodzieniec, ale myślę, że to słowo się wciąż nie zmieniło. Nikt z was by już tak do mnie nie powiedział młodzieńcu, no chyba, żeby miał ze 120 lat. Ale wiecie, co to słowo obiecuje mi, gdy przyjmuję, że tutaj jest to, że Bóg chce, aby młodzi ludzie w naszym Kościele byli pełni ducha, by prorokowali, by mieli widzenia, by mieli marzenia i realizowali je w mocy i w autorytecie Ducha Świętego. Wiecie, to słowo mówi mi, że tutaj jest miejsce dla wielu młodych ludzi. Dla wielu młodych ludzi. Bóg powiedział, że nie zabraknie ich w Jego Kościele i że będą Mu służyć, że będą Mu oddani, że będą Mu wierni, że będą przyobleczeni mocą z wysokości. Wiecie, chcę, żeby ta obietnica była dla mnie i dla dzieci moich, wy również. Tak jak dalej czytamy, ale to słowo jest dla was i dla dzieci waszych i dla innych pokoleń i o tym będziemy mówić nieco więcej w środę. Dla każdego, kto słyszał, to miejsce jest otwarte na każdego młodego człowieka i aby Duch Święty przyszedł i przemienił ich życie. Abyśmy słyszeli, jak prorokują. Abyśmy widzieli, jak służą z mocą i z chwałą, z oddaniem i zaangażowaniem. Proszę, moje siostry, moi bracia, błogosławcie młodym ludziom. Oczekujcie tego całym sercem. Oczekujcie, że obok was usiądzie wasza córka i będzie prorokować. Oczekujcie, że twój syn usiądzie obok i będzie mieć widzenia. Oczekujcie tego, proszę, oczekujcie tego. I wiecie, dla mnie, dla ojca, większą radością było widzieć, jak moje dziecko prorokuje niż ja sam. Choć oczywiście, że cieszę się, kiedy Pan mnie używa i mogę to uczynić, ale jeszcze większą radością jest widzieć, że oni idą za Bogiem, że są Mu poddani, że są Mu wierni. I oby nie zabrakło tutaj nigdy młodych ludzi, nigdy, nigdy. Oby diabeł nie wykradał nam naszych dzieci, nie wplątał je w sidła tego świata, nie niszczył ich życia, bo ich miejsce jest w Kościele. Ich miejsce jest być pełnym Ducha Świętego i służyć Mu całą chwałą i mocą. Amen? Amen! Aleluja! Mam nadzieję, że przyjmujemy to i możemy się tym również nacieszyć. I wyleję, mówi w owych dniach, Ducha mego prorokować będę i uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi. Cuda i znaki, cuda i znaki. Powiem, być może jest to temat na kolejne kazanie, ale wiecie, znakiem dla nas był znak Jonasza, prawda? Biblia nie mówi, że to był cud Jonasza, tylko znak Jonasza. Wydawało się, że każda rzecz, która dokonuje się w jego życiu, jest taka naturalna, nienaturalnie. No bo jak to, wielka ryba przypływa, połyka Jonasza. Mamy z tym problem nieraz, żeby to w ogóle uchwycić i żeby to przyjąć, bo to burzy może jakieś stereotypy. Dzisiaj mówią, że nie ma takich ryb, może już nie ma takich ryb, które mogą połknąć całego człowieka, ale myślę, że wciąż takie możliwości są, chociaż nie polecam próbowanie tego osobiście. Przebywa tam 3 dni i później jest wypluty na brzeg. I to jest znak tego, co stało się z Jezusem. Mówi, nie będzie wam dany inny znak, jak tylko znak Jonasza. To był jeden wielki cud, ale to był znak wskazujący na kogo? Na Jezusa. Bądźcie odważni, na Jezusa, na Jego dzieło. I znaki mają ten cel, aby wskazywać na Jezusa. To, co Bóg czyni, objawia nam te znaki, abyśmy przekierowali nasze myśli na Jezusa. Gdy pojawiają się cuda, wiecie, o czym one mówią? Nie mówią o nas, ale mówią o wielkości i chwale Boga. Kiedy przychodzi cud uzdrowienia, On nie tylko mówi o tym, że jesteśmy zdrowi, ale On mówi, jak wielkiego mamy Boga, który się o nas troszczy. Kiedy przychodzi czas, kiedy Bóg nas karmi, to nie mówimy, o, zapracowałem sobie, ale o to, że Bóg dał nam zdrowie, siłę, możliwość, a nawet rozmnożył nasz chleb, abyśmy mieli co jeść. Amen? Bo Bóg jest tym, który troszczy się o nas. On czyni cuda i znaki. I ten czas się nie zakończył. On wciąż trwa. I to dzisiaj jest dzień Jego cudów i Jego znaków. I może największym cudem jest to, że jesteś tutaj i słuchasz Bożego Słowa, jesteś otwarty na to, co z nieba, co Bóg ma dzisiaj dla ciebie i jest rozwiązany dla problemów twojego życia. I tylko Jezus może to uczynić. I nie chcę, żebyś wyszedł tylko z tego miejsca, czując się nieco lepiej, nieco chwalebniej, ale chcę, żebyś wyszedł z tego miejsca jako Boży mąż, który pójdzie i rozgłosi, może tam, gdzie się Pan postawił, w twojej rodzinie, o Jego miłości, o Jego łasce, o Jego dobroci, o tym wszystkim, co też później apostoł Piotr mógł przekazać tym ludziom. Ale jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić również uwagę. Kiedy mówi, że wyleje mego ducha i uczynię cuda w górze, na niebie, na dole i będzie krew, ale też wyleje na sługi moje i służebnice moje, wyleje w owych dniach ducha mego. Czy nie macie z tym nieco problemu, czytając, oto Pan wyleje na swoje dzieci, ale nawet na sługi i na służebnice. Kogo ma na myśli? Powiem, czy to jakaś grupa ludzi, która mniej godna była, mniej predysponowana do tego? Wiecie, kiedy czytamy słowo oryginalne, to dotyczy to niewolnika, kogoś, kto był niewolnikiem, kogoś, na kogo może inni nie zwracali uwagę, kogoś, kogo wola i życie było podporządkowane innym celom, kogoś innego, kogoś, kto nad nim panował. Ale również to słowo oznacza sługę, kogoś, kto w świadomy sposób uznaje dobro kogoś innego za większe od swojego. Jakże mi się to spodobało. Kogoś, kto dobro kogoś innego uznaje za większe od swojego. I wiecie, i takim sługą ja chcę być Chrystusa. Uznając dobro mojego Pana za większe od mojego dobra. I myślę, że to otwiera mnie również na to, że potrzebuję Jego obecności, potrzebuję Jego mocy i Jego chwały, bo Jego dobro ma przyświecać temu wszystkiemu, co ja chcę wykonywać zgodnie z Jego wolą. I właśnie dlatego zostaliśmy powołani, aby być Jego sługami, aby być całkowicie podporządkowani. To słowo pojawia się nie tylko tutaj, ale pojawia się wiele razy w Nowym Testamencie, którego używa też apostoł Paweł, kiedy mówi, że sługą jedynie jesteśmy, że nawet oddał się w niewolę Chrystusowi. Podobne słowo mówiące, że uznał Jego wolę za ważniejszą od swojej. I myślę, że właśnie też to Duch Święty sprawia w nas, że te wartości nasze ludzkie się tak dramatycznie zmieniają, że już nie chodzi o mnie, nie chodzi o to, jak ludzie będą mnie oceniać, jak będą o mnie się wypowiadać, ale o to, co Bóg chce dla mojego życia, jak On na nie patrzy, jaka jest Jego wola dla mnie. Właśnie tego pragnie. Duch Święty przedefiniowuje nasze życie tak, aby było właściwie podporządkowane temu, co jest zgodne z Jego Słowem, zbudowane na tym mocnym fundamencie. Alleluja. A później mówi, że nawet zobaczymy krew i ogień. Krew i ogień i kłęby dymu. I oczywiście przyjdzie czas, kiedy zaczną pojawiać się zjawiska na ziemi. Rzeczy, które będą niewyobrażalne. Rzeczy, które rzucą ludzi na kolana i w panice nie będą wiedzieć, co robić. Będą krzyczeć, góry, pagórki, nakryjcie nas. Ale inaczej będzie z tymi, którzy są przyobleczeni moc wysokości. Przyjdzie dzień, kiedy Pan zabierze każdego, kto jest zapieczętowany Jego Duchem Świętym. Przyjdzie dzień, kiedy jednego dnia zniknie kierowca autobusu, kiedy dwóch razem będzie szło rolą i jeden będzie zabrany, dwóch będzie w nałożu, ale jeden będzie zabrany. Wiecie, który? Ten, który został napełniony Bożą obecnością, ma tą pieczęć w swoim sercu. Pojawią się zjawiska mówiące o tym, że nadchodzi koniec, ale my nie musimy się go dramatycznie obawiać, bo wiemy, że Pan nas przez to przeprowadzi do miejsca, aż nas zabierze. Nie muszę obawiać się jutrzejszego dnia i wyzwań, które są z nim związane, ponieważ wiem, że ten, który jest we mnie, jest większy niż ten, który jest z tego świata. Krew i ogień pojawią się, ale krew i ogień mogą być też symbolami, że krew Jezusa Chrystusa, krew Jego obmywa nas z naszych grzechów, prawda? A ogień rozpala nasze serca, byśmy żyli dla Niego. Myślę, że tych dwóch rzeczy wciąż niezmiennie potrzebujemy w naszym życiu. A później ktoś mówi, ale każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, co ma na myśli? Czy ma na myśli tylko intelektualne wyznanie, że Jezus jest Panem, że to jest takie proste powiedzenie? Nie, ma na myśli coś, co wypływa z serca, coś, co jest inspirowane przez Ducha, coś, co jest ogłaszane całemu światu, że Jezus jest Panem naszego życia. Jest to deklaracja naszej tożsamości z Nim, naszej wiary w Niego, naszego podporządkowania Jemu, naszego życia razem w Jego obecności i dla Jego chwały. Że każdy, kto będzie wzywał, kiedy? W dniu dobrym i niedobrym, w dniu trudnym i w dniu chwalebnym będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Słowo zbawiony w Biblii oznacza też również wybawiony od śmierci, od nienawiści, od przekleństwa, od wszelkiego zła, od presji demonicznej, od wszystkiego, co mogłoby niszczyć nasze życie. Pan ma moc nas wyzwolić. I gdy przychodzi Duch Święty, On nie tylko nas wypełnia, ale On jest strażą naszą przednią i naszą tylnią. To On nas prowadzi, to On ukierunkowuje nasze życie. Jedynie czego potrzebujemy, to otworzyć się, powiedzieć, Panie, chcemy tego, co z nieba. Dzisiaj chcemy, żeby to tu wypełniło się przez wiarę w moim życiu, ponieważ ja chcę dla Ciebie żyć. I On to uczyni. Powstańmy.